Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
O konkrecie chrześcijańskiej miłości, która opiera się na czynach, a nie na słowach, mówił papież podczas porannej mszy.
Legioniści Chrystusa weszli na drogę instytucjonalnej odnowy. W Rzymie rozpoczęła się kapituła generalna zgromadzenia.
Miliony Filipińczyków oddało cześć Jezusowi w wizerunku zwanym Czarnym Nazarejczykiem.
Witamy 9 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Wybrzeża Kości Słoniowej przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. 66-letni Severin Matias Akeo jest żonaty i ma córkę. Studiował w ojczystym kraju geografię, a następnie dyplomację w Paryżu, po czym został zawodowym dyplomatą. Od 37 lat pracuje na przemian w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach dyplomatycznych Wybrzeża Kości Słoniowej, kolejno w Nigerii, USA i Korei Południowej.
Chrześcijanin powinien być konkretny, to znaczy jego miłość ma polegać bardziej na czynach niż na słowach, bardziej na dawaniu niż na braniu. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii nawiązał do słów świętego Jana Apostoła z jego pierwszego listu, który słyszymy w dzisiejszej liturgii. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Jak wyjaśnił Franciszek, chodzi o pewną dynamikę ducha, która wymaga od nas odejścia od logiki tego świata, od powierzchowności, bałwochwalstwa i próżności. Z drugiej strony, jak zaznaczył papież, obecność w nas Boga jest pierwotniejsza, nawet jeśli Go sami wypędzamy z naszego życia. Boża miłość to bowiem coś więcej niż tylko romantyczne uczucie.
Guardate che l'amore.
Popatrzcie, że miłość, o której mówi Jan, nie jest miłością z telenoweli. To coś całkiem innego. Miłość chrześcijańska ma zawsze pewną jakość. Konkret. Chrześcijańska miłość jest konkretna. Sam Jezus, gdy mówi o miłości, mówi nam o sprawach konkretnych, dawaniu jeść głodnym, odwiedzaniu chorych i innych podobnych rzeczach. Bo miłość jest konkretna. Chodzi o chrześcijańską konkretność. A jeśli jej braknie, można popaść w chrześcijaństwo złudne, bo nie rozumie się, gdzie tkwi sedno Jezusowego przesłania. Wtedy nie dochodzi się do konkretu miłości, bo ta staje się złudzeniem, niczym złudzenie, któremu ulegli uczniowie, gdy widząc Jezusa chodzącego po jeziorze, sądzili, że to zjawa.
Tymczasem zjawa daje się uczniom rozpoznać jako ich mistrz, skąd rodzi się u nich zdumienie w duszy. Święty Marek zaznacza, że jest to powodowane otępieniem umysłu, gdyż nie rozumieli oni wydarzenia na jeziorze ani wcześniejszego cudu rozmnożenia chleba. Kontynuując ten wątek, papież Franciszek zwrócił uwagę, że chodzi tu o swoistą zatwardziałość serca, która uniemożliwia prawdziwe kochanie, a żyje wyobrażeniami. Konkretność bowiem ma dwa kryteria.
Primo criterio: amare con le opere.
Pierwsze kryterium to kochanie czynami, a nie słowami. Słowa idą na wiatr. Dziś są, jutro ich nie ma. Drugie kryterium konkretności to zasada, że w miłości ważniejsze jest dawanie niż branie. Ten, kto kocha, ten daje. Daje rzeczy, daje życie. Daje siebie samego Bogu i innym. A kto nie kocha, jest egoistą. Stara się zawsze otrzymywać, posiadać rzeczy, zarabiać. Trzeba trwać z sercem otwartym, nie z takim zamkniętym jak u uczniów, którzy nic nie rozumieli. Trwać w Bogu, a Bóg trwa w nas. Trwać w miłości.
W Rzymie trwa nadzwyczajna kapituła generalna Legionistów Chrystusa. Rozpoczęła się wczoraj wieczorem mszą, której przewodniczył kardynał Velazio de Paulis. 3,5 roku temu został on mianowany papieskim delegatem dla tego zgromadzenia, przeżywającego głęboki kryzys po ujawnieniu bardzo poważnych nadużyć jego nieżyjącego już założyciela, księdza Marsjala Masiela. Obecnie Legioniści Chrystusa wchodzą w decydującą fazę odnowy, rozpoczynając kapitułę, której końcowy termin nie został jeszcze wyznaczony. Jest to droga pokuty, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kardynał de Paulis.
Rozłożyliśmy kapitułę na trzy etapy. Pierwszy to weryfikacja przebytej dotychczas drogi, rachunek sumienia wobec wysuniętych oskarżeń. Pytamy, jak je zweryfikowaliśmy i jaki wysiłek mamy podjąć, by pokonać te trudności. Podjęty wysiłek pokutny winien doprowadzić do przyznania się, również publicznie, do odpowiedzialności za to. Jednak ma to być wysiłek każdego, by umieć też przyjąć cierpienie spowodowane tą sytuacją jako pokutę dla odnowienia legionistów Chrystusa, a zatem znalezienia właściwego miejsca w Kościele. Drugim etapem ma być mianowanie nowych przełożonych. Trzeci etap to rewizja konstytucji, co powinno być proste, bo pracowaliśmy nad tym przez 3,5 roku. Skonsultowano całe zgromadzenie i przedstawiliśmy uczestnikom kapituły tekst konstytucji. Tekst uchwalony przez kapitułę nie będzie definitywny, bo zostanie przedstawiony Ojcu Świętemu do rewizji, a zatem również do ewentualnego zatwierdzenia definitywnego.
Po kapitule generalnej Legionistów Chrystusa kardynał Velazio de Paulis zakończy swą misję papieskiego delegata dla tego zgromadzenia.
Kilka milionów Filipińczyków wzięło udział w tradycyjnej procesji z figurą czarnego Nazarejczyka w Manili. Z kościoła w dzielnicy Cuyapo cudowna figura Chrystusa była przez kilkanaście godzin noszona ulicami centrum stolicy Filipin na pamiątkę drogi krzyżowej Jezusa. Ta doroczna procesja jest najważniejszym wydarzeniem religijnym w tym jedynym katolickim kraju Azji.
Wierni są przekonani, że dotknięcie figury czarnego Nazarejczyka przynosi błogosławieństwo, mówi pracujący w Manili ksiądz Mariusz Jarząbek, Marianin.
Kult czarnego Nazarejczyka jest bardzo popularny wśród Filipińczyków. Szczególnie święto obchodzone w styczniu całodniową procesją po ulicach Manili zrzesza miliony ludzi. To jest największa procesja, jaką można spotkać na Filipinach. Wiele osób uważa, że otrzyma szczególną łaskę, jeżeli w tym dniu dotknie Chrystusa Nazarejczyka. Jest to figura czarnego Chrystusa pochylonego z krzyżem. Początki tego kultu sięgają kilkuset lat wstecz. Pierwsi misjonarze, którzy ewangelizowali Filipiny, przybyli tutaj z Hiszpanii, byli to zakonnicy. I jest taka tradycja, która mówi, że statek, na którym płynęła ta figura Chrystusa Nazarejczyka, zaczął się palić. I dlatego figura ta została osmolona. Dlatego Chrystus jest czarny. I jako taki czarny Nazarejczyk odbiera tutaj cześć.
Procesja czarnego Nazarejczyka rozpoczęła się Eucharystią sprawowaną przez arcybiskupa Manili kardynała Luisa Antonio Tagle. Modlono się za ofiary tajfunów i trzęsień ziemi, które w ubiegłym roku boleśnie dotknęły Filipiny. Wśród uczestników procesji było też wielu ocalonych, którzy przybyli na procesję z najdalszych zakątków archipelagu, by podziękować za życie.
Po zapowiedzi papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej tamtejsi ordynariusze katolicy cieszą się na ponowne spotkanie wiernych z Ojcem Świętym. Są przekonani, że jego wizyta zwróci uwagę na potrzebę współpracy, będąc przesłaniem miłości i braterstwa, które papież Franciszek skieruje do wszystkich mieszkańców regionu.
Łaciński patriarcha Jerozolimy arcybiskup Fuatual przedstawił wstępny plan wizyty Ojca Świętego. Podczas tej wizyty Ojciec Święty zatrzyma się w Ammanie, gdzie będzie przewodniczył mszy świętej na stadionie, spotka się z rodziną królewską, a następnie uda się nad rzekę Jordan. W miejscu chrztu Jezusa spotka się z uchodźcami syryjskimi. Następnego dnia nawiedzi Betlejem, gdzie spotka się z prezydentem autonomii palestyńskiej i będzie przewodniczył mszy świętej na placu Żłóbka. Po obiedzie uda się do Tel Awiwu, gdzie zostanie oficjalnie przyjęty przez delegację rządu izraelskiego. W godzinach popołudniowych Ojciec Święty nawiedzi Bazylikę Bożego Grobu, gdzie spotka patriarchę Bartolomeusza oraz innych przywódców kościołów chrześcijańskich. Będzie to czas wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan. W programie przewidziana jest także chwila modlitwy w Wieczerniku oraz spotkanie z duchownymi oraz osobami życia konsekrowanego w Bazylice Narodów Getsemani. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, Piotr Blajer, Franciszkanin.
W stolicy brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul trwa krajowe zebranie duszpasterstwa głuchoniemych. Głównym celem spotkania w Porto Alegre jest przybliżenie wiernym tej specyficznej posługi duszpasterskiej.
Wiara, darem i służbą w Kościele i społeczeństwie to temat wspomnianego spotkania duszpasterstwa głuchoniemych, w którym uczestniczy biskup Celso Antonio Marchioli z Apucarany w Paranie. Duszpasterstwo głuchoniemych urzeczywistnia konkretne działania wypływające z miłości, poświęcenia, wyrzeczenia i promocji osoby ludzkiej w jej wymiarze religijnym, jak też społecznym, zaznacza ksiądz Clayton Francisco Garcia, zaangażowany w tym specyficznym duszpasterstwie w regionie centralno-zachodnim Episkopatu. Po raz pierwszy w zebraniu uczestniczą koordynatorzy regionalni wraz z Zarządem Krajowym Duszpasterstwa Głuchoniemych. Stąd też organizatorzy spodziewają się, że zebranie głuchoniemych i osób słyszących wpłynie na lepsze zrozumienie problematyki i jej realizacji w konkretnych przedsięwzięciach duszpasterskich. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystuszowiec.
Islamscy fanatycy zaatakowali katolicką wspólnotę w okręgu Jamalpur w Bangladeszu. Był to odwet za to, że chrześcijanie z grupy etnicznej Garo mimo gruźb ośmielili się głosować w wyborach parlamentarnych, które odbyły się tam 5 stycznia. W wyniku napaści rannych zostało 8 osób, w tym 3 ciężko. Napastnicy podpalili domy i zagrozili, że wrócą, by dokończyć dzieła i odebrać ziemię ich mieszkańcom. Ofiarami zajęła się tamtejsza Caritas. Szukamy teraz pomocy prawnej, bo chcemy mieć pewność, że dochodzenie w tej sprawie będzie rzetelne, powiedział Teofilius Nokrek, dyrektor regionalnej Caritas. Wspieramy tych, których dotknęła ta tragedia i prosimy o modlitwę w ich intencji.
Ekstremiści tuż po wyborach zaatakowali również parafię Baromari w okręgu Sherpur, gdzie ranili 5 osób. Natomiast krótko przed głosowaniem zamordowano 2 chrześcijan, matkę i syna. W zamieszkach, które rozpętały się w okresie wyborów, zginęło w sumie 25 osób. Sytuacja społeczna i polityczna pozostaje bardzo napięta, komentuje arcybiskup Patrick de Rosario. Niska frekwencja w czasie wyborów i bojkot, do którego nawoływała nacjonalistyczna opozycja, nie wróży nic dobrego dla demokracji.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana dziś w Warszawie prezentacja książki Bóg jest większy. To wywiad rzeka, którego arcybiskup Henryk Hozer udzielił Michałowi Królikowskiemu, wiceministrowi sprawiedliwości. Ta książka to dialog 2 ludzi wierzących, którzy mówią o tym, co ich pasjonuje, powiedział arcybiskup Hozer.
Książka nie ma nic z encyklopedii, z jakiegoś przeglądu tematyki i podawanych mądrych definicji. Przeciwnie, jest to ukazanie naszej świadomości codziennej, a zatem ma ona taką wartość, którą również polecam wszystkim, żeby o swoich głębokich przekonaniach, o swojej wierze, ciągle w konfrontacji ze światem, z tym, co jest zewnętrzne, kontynuować we własnym życiu.
Arcybiskup Hozer wyjaśnia stanowisko Kościoła w sprawie in vitro, aborcji i eutanazji oraz wobec rodziny. Porusza także zagadnienia związane z ideologią gender. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości, wystosował dziś oświadczenie w związku z tragicznymi wypadkami, które w ostatnich dniach spowodowali pijani kierowcy. Jak przyznał, więcej mówimy o objawach choroby niż o jej przyczynach. Przyczyną zaś jest powszechne nadużywanie alkoholu przez Polaków.
Całego świata wskazuje jednoznacznie, że tylko ograniczenie fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu przynosi pozytywne efekty w walce z tym wielkim problemem społecznym. Aby ograniczyć liczbę pijanych kierowców i wypadków, trzeba ograniczyć liczbę Polaków pijących ryzykownie i szkodliwie. Dlatego należy ograniczyć liczbę punktów, gdzie dostępny jest alkohol.
Biskup Bronakowski dodał, że dopiero obniżenie ogólnego poziomu spożywania alkoholu przez Polaków, w tym osób nieletnich, a także wielka narodowa edukacja przyniosą widoczną poprawę także w obszarze bezpieczeństwa na naszych drogach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.